Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Ostatnie dni, choć są mroźne, to przynajmniej mamy słońce, a to miła odmiana od tego, co zazwyczaj mamy zimą i jesienią, czyli za dnia szarość, a większość czasu to w ogóle kompletna ciemność. W tym okresie dominuje taki nostalgiczny nastrój, bo tęsknimy do ciepłych dni, ale też wchodzimy w stan melancholii. I o melancholii właśnie oraz jej granicach dzisiaj będziemy rozmawiać. Pytać o to będziemy dr Mirę Marcinów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Cześć.
Cześć.
No to moje pierwsze pytanie jest takie, czy ja w ogóle dobrze mówię, czy rzeczywiście jest coś takiego jak okresowa zmiana nastroju, czy może tylko ja tak mam, że zimą i jesienią to w ogóle nic się nie chce, najlepiej to zostać pod kocem w domu i w tej ciemności po prostu jakoś próbować egzystować, ale to nigdy nie jest nic jakoś bardzo przyjemnego.
Nie, no mówimy o depresji sezonowej, ale bardzo wyraźnie też myślę, że chcemy w tej rozmowie odróżnić depresję kliniczną od melancholii, od takiego stanu, który pozwala nam zachować jakąś obecność w obliczu no, negatywnych doświadczeń, a one mogą się wydawać to, czego doświadczamy. Trudniejsze po prostu przez to, w jakich warunkach się znajdujemy. No a poza tym stoi za tym neurobiologia i to, jak funkcjonujemy i o ile gorzej w zależności od pogody. Myślę też o niższym poziomie serotoniny. To natomiast najniższy poziom serotoniny mamy w marcu, więc szykujmy się na to. Jeszcze 2 miesiące. Czyli będzie gorzej, to jest mój przekaz. Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. No ale możemy właśnie poprzez też rozmowę na ten temat jakoś się przygotować, pomyśleć o tym, jak to działa i dlaczego właśnie tak. Więc ta jesienna chandra, jak się mówi, to jedno, a druga rzecz to związane z różnymi zmianami podejście do tego okresu takiego do przedwiośnia. Nie? Bo mówisz jesień, zima, ale ja już tam czuję wiosnę.
o tych dniach ciepłych myślimy, to nadchodzi powoli, już coraz dłuższy dzień. Mówimy o tej melancholii, która jest no, jakimś zjawiskiem takim może nawet czasem naszego charakteru, że mimo tego, że wychodzimy z zimy, staje się wiosna i lato, to niektórzy nadal będą melancholijni. To jest też, może być część charakteru człowieka?
No oczywiście, jak najbardziej. I tutaj sięgamy starożytnej Grecji i Hipokratesa, czy teorii Hipokratesa Galena o tym, że mamy 4 temperamenty. Wiem, że każdy może kojarzyć to, nie wiem, z liceum, z języka polskiego, że mówiliśmy, że są flegmatycy, sangwinicy, cholerycy i melancholicy. No i to są wtedy cechy temperamentu, czyli tak jeszcze nawiązując tak historycznie, wciąż mówimy o tym i szukamy takich znamion, czy osobowości, czy właśnie w psychologii emocji, motywacji, o tym wciąż się mówi. Natomiast co innego jest taki stan patologiczny, czyli gdy dochodzi do jakiegoś zachwiania równowagi, jak kiedyś sobie wyobrażano, tych humorów w nas, więc możemy sobie wyobrazić, że to są różnego rodzaju wydzieliny, bo tam flegma to po prostu no, flegma, ślina, sangwinik no, to będzie krew, a choleryk to żółć, no i melancholia to czarna żółć. Jak tej czarnej żółci jest za dużo, albo ona jest jakąś zmarznięta właśnie, czyli w zależności od tego, co się dzieje, to jest tak zwana dyskrazja tych humorów, no to dochodzi do jakiegoś zachwiania równowagi i wtedy mówimy o stanie chorobowym, ale no dobrze, że to podkreśliłeś, że oprócz takiego stanu, no, który wymaga po prostu leczenia, to są jeszcze też pewne cechy charakteru, czy temperamentalne, które powodują, że niektórzy są bardziej podatni na tak zwane ruminacje, czyli takie różne wspomnienia, flashbacki, o można powiedzieć, i tak ciągle rozpamiętują jakąś rzecz. I ta autorefleksyjność też była przypisywana, czyli bycie takim właśnie melancholikiem, melancholiczką, osobą melancholijną, też osobą genialnym, jakąś wybitnym, że z pewnością ci mają lepszy dostęp do rzeczywistości. I taka romantyzacja pewnego rodzaju stanów melancholii I myślę, że nadal ma się bardzo dobrze i wiele osób w takich kategoriach o tym myśli, że jak widzą w jakimś towarzystwie jakąś osobę melancholijną, to wydaje się bardziej interesująca, małomówna, często z jakimś takim wytwarzająca pewne takie napięcia, mówię o jakichś refleksyjnych nawet kwestiach, więc wydaje mi się, że o tym warto pogadać.
Jest też gdzieś granica między byciem melancholijnym, a już wpadaniem w to zaburzenie, którym powinniśmy się zacząć interesować pod względem jakiegoś próby leczenia, prawda? Gdzie jest ta granica?
No, myślę, że to jest pytanie, które i każdy, nie wiem, psychoterapeuta musi sobie zadać indywidualnie w gabinecie i ogólnie prowadzone są debaty na ten temat, co jest bardziej niebezpieczne, czy nadmierne leczenie normalnego smutku, który może doprowadzić do jakiegoś przepracowania, czy zmiany swojego życia, czy niedoszacowanie ryzyka depresji klinicznej. To jest taki konflikt dwóch haseł. Don't worry, be happy, to znamy i to jest to medykalizujące podejście, czyli weźmy się za ten smutek, za to zamartwianie się i bądźmy szczęśliwi. No ale jest też mniej znane hasło, don't be happy, worry, i to jest takie podejście, które wskazuje, no jakby pozostań w takiej melancholii, bądź w stanie, w którym chociaż przez chwilę nie uciekasz, scrollując coś w telefonie, czy tam robiąc to, co ludzie robią, żeby uciekać od trudnych myśli, tylko być obecnym w danych stanach. I to mi się wydaje, że może być wręcz jakieś remedium, lekarstwo na depresję. To znaczy ta melancholia, wiem, że to ryzykownie brzmi, ale takie przyzwolenie na to, że możemy być melancholikami, może pomóc nam na swego rodzaju taką bezradność wchodzenia w stany, które są już depresyjne. No ale oczywiście tą granicę ustala się za każdym razem indywidualnie i można tylko zapytać, co jest bardziej niebezpieczne, czy to właśnie nadmierne diagnozowanie, czy niedoszacowanie. I większość praktyków powie, że jednak bardziej niebezpieczne jest niedoszacowanie ryzyka depresji klinicznej i ryzyka, samobójstw. Więc raczej głośno się nie mówi o melancholii, która może być po prostu częścią nas.
To jest też temat socjologiczny, że takie zjawisko kulturowe. W Stanach Zjednoczonych na przykład dominuje taka kultura wiecznego uśmiechu, że po prostu trzeba być uśmiechniętym, mimo że życie się wali, to jak wychodzimy na ulicę, to jest ten uśmiech zaprogramowany. A z drugiej strony w Polsce jako student psychologii byłem uczony o wręcz kulturze na przykład narzekania i o tym, że nam jest ciągle niedobrze. Czy to też jest ta melancholia i nadal rozmawiamy o jakiejś granicy między melancholią a depresją, może też być uwarunkowana tak kulturowo?
Jak najbardziej. I próbujemy też znaleźć taki autostereotyp Polaka, osoby z Polski, o tak będę mówiła, bo jakoś trudno mi przechodzi przez gardło ten Polak, ale chodzi o to najogólniej, że próbujemy też zobaczyć, czy tak nazwać jakieś takie charaktery narodowe. No i tak jak powiedziałeś, ten charakter narodowy amerykański wydaje się pełen przebojowości, nadmiernego entuzjazmu, optymizmu. No i sporo, socjologów konkretnie zabierało głos w debatach poświęconych temu, w jaki sposób właśnie ta kultura przebojowości powoduje, że pewnego rodzaju nadużycia dokonują się w dziedzinie psychofarmakologii i antydepresantów, ponieważ tak się myśli o swoim charakterze, trochę o swoim usposobieniu, że na przykład jest w porządku, nie ma stwierdzonej klinicznej, depresji albo innego zaburzenia, ale możemy być przecież bardziej przebojowi, uśmiechnięci, bardziej wpasowywać się w jakąś kulturę, amerykańską kulturę. No i tu była debata, która poruszyła tłumy i mamy taką książkę Petera Kramera, Wsłuchując się w Prozak, który pisał o tym, w jaki sposób Prozak jako taka pigułka szczęścia po prostu spowodowała, że ludzie rozmawiali na takie tematy, które można by było nazwać taką psychofarmakologią kosmetyczną, trochę analogicznie do chirurgii kosmetycznej, czy plastycznej medycyny, estetycznej, plastycznej, gdzie mamy do czynienia z organami, które na przykład dobrze funkcjonują. Nie mówię o tej rekonstrukcyjnej, tylko kosmetycznej, typu powiększanie ust, zmniejszanie nosa, powiększanie piersi. No jakby można żyć z tym, co się ma, ale można mieć przecież więcej, więc czy mniej, w zależności gdzie. I podobnie myślano, czy zrobiono taki eksperyment myślowy, czy to nie jest tak, że teraz też możemy w taki sposób podchodzić do własnego charakteru i go odpowiednio tutaj regulować, nawet jeżeli nie mamy do czynienia z jednoznacznie patologicznym stanem, to możemy być bardziej jacyś. No i Amerykanie tak stereotypowo, ale nie tylko, jak mówię, też również w tych debatach to się pojawia, jakby mocno debatują na temat tego, na ile taka kultura powoduje, że ludzie chcą w ten sposób się zmieniać. I czy to jest okej, czy takie sztuczne ingerowanie w ludzką psychikę jest czymś, w co chcemy iść? Ja myślę, że coraz bardziej, że tak. Odpowiedzi są, że tak. Natomiast jeśli chodzi o ten charakter narodowy Polaków, no to jak najbardziej wskazuje się na to, że naszą częścią, wręcz taką dumą jest to, że my potrafimy naprawdę bardzo długo narzekać i raczej gdybyś mnie zapytał, jak się czuję, no to dłuższa byłaby to wypowiedź niż po, nie wiem, moim przyjeździe ze Stanów, kiedy tam mieszkałam, to weszłam w tą narrację, jakby lubiłam ją i wróciłam do Polski i mówiłam jeszcze przez chwilę tymi słowami, świetnie, dziękuję, a ty jak się masz? Po prostu, co wyglądało jak jakaś maska depresji, bo po prostu było tak nieadekwatne tutaj, ale też nie tylko Polacy. Jeszcze bym powiedziała, że takim melancholikami, czy o takim zbiorowej melancholii dużo się pisze i mówi w Portugalii. Tam jest to saudade, rodzaj takiego smutku, tęsknoty i muzyka fado. Turcja i Hyzyn, to mówię słowo po turecku, uwaga, z moją wymową, czyli trochę też taka tęsknota, nostalgia za utraconą świetnością, no to się czuje w różnych miejscach, w których było pięknie, jak na przykład w Stambule czy w Warszawie, ale może nie do końca już dla niektórych jest, mi tam się podoba, nie, tu nie jestem typowo polska. W każdym razie myślę, że to szukanie, czy to, co robią też psychologowie, socjologowie, kładą Polskę na kozetce i próbują jakoś tu diagnozować, to z pewnością kwestia melancholijności jest rozpatrywana jako bardzo nasza.
Ale i w Polsce mamy na to tyle słów. Melancholia, chandra, nie wiem,
to
Weltschmerz
z rosyjskiego,
na przykład.
Weltschmerz z niemieckiego,
ale
przyjęliśmy jak najbardziej.
To jest przyjęte przez nas, nie? Właśnie przyjęte te słowa na akurat tą rzecz. Pewnie jakby wpisać w jakiś słownik synonimów, to by jeszcze 10 innych słów.
No ale okazuje się, że wciąż za mało, a ja się zajmowałam tym konkretnie historią polskiej melancholii i znalazłam takie słowa, które może powinny tutaj paść, jak smutnodur. Można powiedzieć, że jestem smutnodurna. Posępnica, że cierpię na posępnicę. Zaduma, ponurowatość i tak dalej. Jakby tych słów jest takich polskich XIX-wiecznych bardzo dużo i czasem lepiej oddają też na różne stany patologiczne, wydaje mi się, jakoś tak plastyczniej oddają pewne stany. Na przykład zamiast ataków paniki jest trwoga przysercowa. Jest tak blisko, jakby czujemy, że aha, to, no nie wiem, co sądzisz, ale ja je lubię. Albo chłopodur, na nimfomanie być chłopodurną, babodur, no jakoś domarat, o, tęsknota za domem, czyli nostalgia tak naprawdę, coś, co nie jest już, to jest bardzo bliskie melancholii. Więc ja bym tam przywróciła trochę tego smutnoduru i domarat, przynajmniej te dwa bym jeszcze dorzuciła.
Powiedziałem o Weltschmerzu, który się wywodzi z literatury i moja jeszcze jedna teoria o tym, skąd u nas ta melancholia się wzięła. Trochę właśnie o literaturze tej, nie wiem, romantycznej, którą każą nam czytać w szkole, jest z nią związana, bo jak tak sobie dzisiaj zacząłem myśleć, skąd to może pochodzić, to pomyślałem, o, przejeżdżałem jadąc tutaj do radia, przejeżdżam zawsze koło mojego liceum i tak sobie spojrzałem na to liceum i sobie przypomniałem romantyzm, młodą Polskę, pozytywizm i tego Mickiewicza, tego Kordiana Słowackiego, który jest pochłonięty weltschmercem, który pochodzi z cierpień młodego Wertera. Potem Wokulski, który też jest smutnym ciągle człowiekiem. Ta mgła wszechobecna w młodej Polsce, którą po prostu już od podstawówki jesteśmy żywieni tą melancholią i byciem takim pochłoniętym smutkiem, jakąś nostalgią jako Polacy. I jak teraz ty się odnosisz do mojej teorii? Czy ona może być słuszna? Czy to stąd może pochodzić nasza melancholia dzisiejsza?
No na pewno źródła jakiejś melancholijności też w literaturze no szukamy i wskazujemy na ten romantyzm wymieniony przez ciebie. Ale wydaje mi się, że ogólnie literatura piękna lepiej sobie radzi ze smutnymi, z tymi uczuciami niż z pozytywnymi. Jak tak pomyślisz pewnie o literaturze światowej, to też aż tak dużo tych bohaterów, bohaterek roześmianych i opowieści o szczęściu nie znajdziemy, przynajmniej w tej literaturze, którą jakoś tam nazywamy właśnie tą literaturą przez duże, choć pewnie nie do końca mi pasują takie podziały. W każdym razie wszędzie, gdzie się pojawiają jakieś problemy, rozterki, robi się ciekawiej. Natomiast czymś innym jest takie melancholijne podejście do życia, w którym ciągle czujemy, że czy ten bohater romantyczny, w którym ciągle szuka czegoś, czego nie ma, jakieś odczucia pustki, czy tęsknota za wszystkimi miejscami, w których mnie nie ma, za wszystkimi osobami, z którymi teraz nie jestem, za jakimś, jak Freud pisał, za tym drugim ja, czy gdzieś, że właściwie nie wiemy, za czym tak się smucimy i za czym tak tęsknimy i co to za pustka, której nie możemy wypełnić. Więc tutaj, wiesz, też pytasz o mnie, czyli osobę, która no, napisała też no, bardzo smutną książkę, Bez matek, gdzie jednak wydaje mi się, że ta narratorka, mimo trudnych doświadczeń, może niech to padnie, jest taką antymelancholiczką i gdzieś tam próbuje uczepić się życia, więc wydaje mi się, że takich opowieści też trochę mamy. Ale czy w sumie musimy tak bardzo szukać, wiesz, wyjaśnienia tego, że zmieńmy kanon, na pewno zmieńmy kanon lekturowy, ale wciąż nie wykorzenimy naszego...
No tak, powiedziałem, że nasza ta melancholia może pochodzić z tego, że w nas tą literaturę wciskali w szkole akurat taką, ale to też pokazuje historycznie, że no w tym XIX wieku, jak oni pisali to, co my dzisiaj czytamy, tak, no to oni też musieli być tacy sami jak my, po prostu melancholijni i takimi Polakami, którzy no wtedy też mieli oczywiście trudną
sytuację,
historię,
tak?
No,
brak
trudną
polskiej
sytuację,
państwowości. I o tym też jest dużo, o melancholii patriotycznej, o tym, ile osób, jak przepełnione były szpitale psychiatryczne na ziemiach polskich w XIX wieku, nie wiem, po upadku powstania listopadowego, czy w jakim sensie ta melancholia patriotyczna i ta tęsknota za ojczyzną utożsamianą z matką jakby jest tutaj przyczyną naszej wyjątkowej być może, chociaż pewnie nie jesteśmy wyjątkowi, jakby z tym smutkiem i z tą melancholijnością. No ale tutaj jak o tym mówiłeś, to też pomyślałam o takich no, słynnych, takich już skrzydlatych słowach Marii Janion. Kraj, który nie potrafi istnieć bez cierpienia, sam musi sobie to cierpienie zadawać, parafrazuję, ale bardziej chodzi o to, że nawet gdy te warunki są lepsze, sytuacja się zmieniła, to my i tak znajdziemy sobie miejsce na to cierpienie i może w tym sensie lepiej pomyśleć. No ja nadal bronię i mówię o takiej melancholijności jako rodzaju obecności wobec utraty, straty i tego, co negatywne, co nas spotyka, żeby być w tym, nawet w naszej bezradności. No ale co innego, to cierpiętnictwo, z którym myślę, że męczennictwo jest, którym możemy sobie jakoś jednak próbować radzić, na przykład rozmawiając o tym.
Mm-hmm. No i rozmawialiśmy na te tematy z dr Mirą Marcinów. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Radio Campus 97,1 FM.